Czy jesteście gotowi słuchać Bożego Słowa? Czy jesteście chętni na to, aby Bóg przemawiał do waszego serca i uwaga, zrobił to moimi ustami? Zawsze mam tą radochę i cieszę się z tego, że skoro Bóg wykorzystuje osła do tego, aby przemawiać, myślę sobie, że jestem coś więcej niż On. Dlatego zawsze spokojnie mogę śmiało mówić, że Bóg przeze mnie może również mówić. I jestem przekonany, że również dzisiaj będzie mówił przeze mnie. Dziękuję, przynajmniej część jest również w tym samym miejscu. A więc usiądźcie sobie wygodnie, uszczypnij swojego sąsiada po prawej, lewej stronie, sprawdź, czy żyje, czy ma krążenie. Jak dostaniesz twarz, to znaczy, że za mocno było. Oglądacie może telewizję, tak? Wierzący oglądają telewizję. Czasami, nie? Między modlitwą. A więc to tak jak reklamy między modlitwą oglądamy telewizję. Więc wiecie, ja też oglądam telewizję, lubię takie historyczne programy. Żona nawet wczoraj mi powiedziała, ty tylko sport i historia. I jest taki program Discovery, kanał telewizyjny, tak chciałem powiedzieć. I na tym kanale leci taki program Poszukiwacze zatopionych skarbów. Bardzo lubię, oni pływają po oceanach, szukają skarbów, zanurzają się tam bardzo głęboko, poszukują i ciągle poszukują skarbów. I niedawno przeczytałem w internecie, że znaleźli skarb. Gdzieś kilkanaście ton srebra na kwotę ponad, jeśli dobrze pamiętam, 80 czy ponad 80 milionów dolarów. Ogromny skarb. Ogromny skarb. I to jest coś takiego, za czym warto biegać. Czemu warto poświęcić czas. Ale wracając bliżej na Ziemię, ponieważ nie każdy z nas po oceanach pływa i nie każdy z nas w taki sposób szuka skarbów, czy my również mamy skarby w swoim życiu? Macie skarby w swoim życiu? Ja wam powiem na pewno, który skarb macie. To jest skarb. Kochanie, czemu nie odpowiedziałaś amen? Więc to na pewno jest skarb. Zobaczcie, że często do siebie zwracamy się w sposób taki bardzo zdrobniały, mówimy, misiu, kotku, jak jeszcze? Skarbie. O, właśnie o to mi chodziło. Często mówimy do drugiej osoby, mój skarbie. Bo uwaga, skarb się kocha. Bez względu na to, czym on jest, to nie musi być osoba. Skarb się kocha z definicji. Po prostu w skarbie ma się swoje serce. Dlatego temat dzisiejszego kazania jest właśnie taki. Gdzie jest mój skarb? Gdzie jest mój skarb? Gdzie jest mój skarb? Idąc za tym, ktoś tu powiedział, mąż, a więc ten, który siedzi blisko ciebie. Ale gdzie jest prawdziwie mój skarb? W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, taki przewodni fragment, Jezus mówi tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza, ani nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Podstawowe tłumaczenie mówi o finansach. O tym jeszcze do tego wrócimy. Jednak w szerszym kontekście skarb to jest to, co ma dla ciebie wartość. My dzisiaj ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy o tym, że złodzieje się podkopują, trochę tak dla nas nie brzmi teraźniejszo, ponieważ nikt z nas w ogródku nie zakopuje swoich oszczędności. Nikt, tak? Nikt. Nikt nie zakopuje, a jeśli tak, to powiedzcie kto. Natomiast wcześniej w ten sposób właśnie gromadzono skarby w namiocie, w domu, w którym się mieszkało. Gdzieś je trzeba było ulokować, więc je zakopywano. I to było możliwe, że złodziej podkopywał się, zabierał i nie było tego, co należało do właściciela. Ale 21 werset, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ten fragment mówi o tym, że skarb, tam, gdzie jest skarb, tam jest twoje serce. I to jest zasada i ona obowiązuje zawsze i wszędzie. I ją można bardzo łatwo zobaczyć w swoim życiu. Ponieważ to, co cenisz, jest twoim skarbem. Temu poświęcasz swój czas, swoją energię. To zajmuje twoje myśli. Na tym się skupiasz i wokół tego kręci się twoje życie. Bo to jest twój skarb. Co może być skarbem? Pomijając już te skarby, o których wcześniej mówiłem, na oceanie. Wiecie, tak myślałem sobie, co może być skarbem I wyszło mi, że wszystko. Ludzie i skarby to naprawdę jest ogrom. Ludzie są bardzo kreatywni i to, co dla ciebie może nie przedstawiać żadnej wartości, dla innego będzie skarbem. Także skarbem może być wszystko. Bardziej szczegółowo może być dziewczyna dla chłopaka. To jest jego skarb. To może być mąż, jak przed chwilą ktoś powiedział. To może być praca. To jest mój skarb. Może być samochód, może być dom, mieszkanie. Przecież dorobiłem się. Bardzo sobie to cenię. Tyle lat na to pracowałem, tyle lat na to harowałem, odkładałem, kupiłem dom czy mieszkanie. To jest mój skarb. To jest moja twierdza. To chronię, temu poświęcam czas i swoją energię. I nie pozwolę, żeby ktokolwiek to zniszczył. To również może być skarbem. I wiecie, tak zastanawiałem się nad nimi i wypisałem sobie 6. I dzisiaj chcę o 6 skarbach powiedzieć. Myślę, że jest taka możliwość, że również znajdziesz tutaj swoją wartość. Jeśli tak, jeśli w tym się z tym odnajdziesz, to jestem przekonany, że po dzisiejszym słowie zweryfikujesz swój sposób myślenia. Wiecie, ludzie, tak jak powiedziałem, mogą mieć wiele skarbów. Wypisałem sobie 6 i zacznę od pierwszego. Skarbem może być własne życie. Moje ja. Moje zdanie, a więc moje życie. Innymi słowy, chronisz to życie, dbasz o nie. Chcesz żyć wygodnie, nie chcesz stresu, unikasz przepracowania. Chcesz mieć przyjemności, chcesz z tego życia mieć. I dla ciebie twoje życie jest skarbem. I nic, i nikt nie może tego skarbu naruszyć. Głęboko je zakopujesz i o to chronisz i dbasz. Otaczasz murem, otaczasz ochroną, poświęcasz temu czas, energię. Tym samym ze względu na wygodę rezygnujesz z działań i konfrontacji, ponieważ działania wymagają poświęcenia swojego życia. Konfrontacja powoduje, że jesteś w miejscu niewygodnym i to narusza twój święty spokój. I to jest własne życie. To może być skarbem, to może być wartością, której się służy. Mówi się często, po co mi to? Niech inni tym się zajmą, po co mi to? Ja chcę trochę pożyć. Słyszycie takie czasami zdania? Ja chcę trochę pożyć. I to dotyczy wszystkich ludzi, wierzących, niewierzących, szukających Boga i nie szukających Boga. Ci, którzy nie szukają Boga, mówią, a Bóg później, teraz moje życie się liczy. A wierzący często mówią, a nie będę się aż tak bardzo mocno angażował. Bóg owszem, tak. Ale ja też chcę trochę pożyć. Jednak każdy z tych 6 wartości, o których mówię i będę mówił, chciałbym zestawić ze Słowem Bożym. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, 39 werset, czytamy taki fragment. Kto stara się zachować życie swoje, straci. I tak mówi o tym Słowo Boże, tak mówi Bóg. Próba zachowania świętego spokoju, własnego życia jako wartości, to jest prosta droga do utraty tego życia. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. A więc innymi słowy, wartością dla życia wierzącego człowieka nie może być jego własne życie. Nadrzędną wartością, mówię ciągle o nadrzędnej wartości, to nie może być coś, czemu poświęcasz swój czas. Bo nadrzędną wartością to jest stracić swoje życie na rzecz Jezusa. Wtedy paradoksalnie się je znajduje. Dlaczego? Ponieważ oddając swoje życie Jezusowi, tak naprawdę to Jezus odkupił twoje życie i należysz do Niego. I życie twoje już nie jest twoją własnością, ale Jego. Dlatego własne życie może stać jako przeszkoda w doświadczaniu Bożego działania w swoim życiu. Ponieważ ono jest nadrzędną wartością. Idąc dalej, Inny przykład. Drugi. Co może być wartością i skarbem? Rodzina. Skarb to jest żona, skarb to jest mąż, to są dzieci, to jest całe ognisko rodzinne. To jest skarb. Z powodu nich jesteś w stanie zrobić wszystko. I to jest prawda. To jest tak, że dla mnie oni są najważniejsi. Nic nie jest tak ważne jak moja rodzina. Nie pozwolę sobie na to, żeby moja rodzina cokolwiek straciła. Ja nie chcę, aby moja rodzina miała szkodę. Więc będę robił wszystko, bo to jest mój skarb, moja wartość, temu służę i dlatego żyję. To nie jest źle, kiedy kochamy swoją rodzinę. Ale Słowo Boże mówi o tym, że nie może to być nadrzędną wartością naszego życia. W Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Sam Jezus to mówi. Powiada tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Zobaczcie, tu nie chodzi o to, że mam nienawidzieć swoją żonę. Nie róbcie tego. Myślę, że nikt tego oczywiście w ten sposób nie odbiera. Tu nie chodzi o nienawiść, czy jakaś taką postawę antagonizmu względem swojej rodziny. Ale nie może to być nadrzędna wartość twojego życia. Nie może to być ponad Jezusa. Nigdy tak nie może być. Wiele razy słyszałem, wiesz, teraz nie mogę nic zrobić, bo teraz moja żona chce, teraz dzieci, teraz mąż. Teraz mam urodziny, teraz mam wyjazd, teraz mam urlop, teraz mam to, teraz mam tamto. Teraz mam... Żona chce, żebym pomalował, mąż chce, żebym zrobiła obiad, a teraz mamy kolację, a teraz jedziemy do restauracji. Te wszystkie rzeczy nie są oczywiście złe. Nie o tym tutaj mówię, ale mówię o tym jako wartość nadrzędną. W Słowie Bożym nie może to przysłaniać Boga. Bóg chce, abyś się troszczył o rodzinę, ale nie może to być twoja nadrzędna wartość. Dlaczego? Dlatego, że stawia to w konfrontacji z byciem uczniem Jezusa. Jezus mówi, nie może być uczniem moim, ponieważ uczniostwo, a więc podążanie z Jezusem, bycie takim jak On, często będzie wymagało konfrontacji i wybierania czegoś kosztem czegoś. I jeśli rodzina będzie nadrzędna, to nie zrobisz czegoś ze względu na Jezusa, ponieważ oni będą czegoś innego wymagali. Innymi słowy, nie zrobisz czegoś, ponieważ w tym czasie masz zaplanowaną kolację z żoną. I nie możesz wyrazić aktu miłości i pomóc swojemu sąsiadowi, bratu w okolicznościach, które nastąpiły, ponieważ wcześniej miałeś zaplanowane z żoną kolację, więc nie zrobisz tego, ponieważ tamto jest ważniejsze. A jednak uczniostwo wymaga rezygnacji i konfrontacji i wybierania tego, co chce w danym momencie od ciebie Jezus. Jezus nie żądał tego, żebyś każdą kolację rezygnował. Żebyś nie mógł czasu spędzać ze swoją żoną. Tego Jezus nie żąda. Ale sytuacyjnie musisz odpowiadać przez wzgląd na wartość i ważność tej wartości. Tak mówi o tym Słowo Boże. A często ludzie mają z tym problem, dlatego że skarb być może jest gdzieś indziej usadowiony. Bóg ma pierwszeństwo nawet przed rodziną. Trzecia wartość, majątek. A więc już było własne życie, rodzina, teraz majątek. Tak, może być majątek skarbem. O niego się troszczysz, o to zabiegasz, to chronisz, to bezpieczeństwo finansowe sobie cenisz i nie pozwolisz na to, aby jakakolwiek została w tym zachwiana równowaga. 12 rozdział Ewangelii Łukasza. Znamy historię, o której Jezus opowiadał, o człowieku, który nagromadził sobie mnóstwo zasobów, miał je, cieszył się z tego, że dużo w swoim życiu zgromadził, bo plon był obfity. I mówi ten człowiek do swojej duszy w ten sposób: duszo, znasz wiele dóbr, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogatym. I tak, taka jest ulotność majątności. Często osoby, które mają bardzo dużo, muszą o to więcej zabiegać, więcej czasu temu poświęcać. Powoduje to również to, że przepływ tego pieniądza jest bardzo szybki. I jeśli się szybko nie zorientują, to czasami jest tak, że bardzo szybko dużo tracą. Ale jest też inny aspekt tej ulotności, no to, że po prostu dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. I skarb finansowy i pokładanie w tym poczucia bezpieczeństwa to nie jest właściwe postępowanie. Tu nie jest kwestia posiadania, tu nie jest kwestia bogacenia się jako negatywny aspekt, tylko poczucie bezpieczeństwa, które w tym się rodzi. A dlatego się rodzi, ponieważ jest to skarb mojego życia i temu poświęcam czas, energię i moje myśli, moje zaangażowanie. Taki test miał właśnie pewien młodzieniec i to jest z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału, 21 werset. Kiedy przyszedł młodzieniec do Jezusa i zastanawiał się i zadał pytanie Jezusowi, co ma robić? Co ma robić, aby być taki jak on? I słyszał tak: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. To był test. My wiemy, że młodzieniec, czytając dalej tą historię, odszedł zasmucony. Dlaczego? Dlatego, że to, co posiadał, stanowiło dla niego wartość. I w tej konfrontacji trudno mu było z tego zrezygnować. Został postawiony przed decyzją i trudno mu było zrezygnować z tego, co przedstawiało dla niego wartość. Tak w ogóle zastanawiam się, jak to jest, że wydawanie realnych pieniędzy tutaj na ziemi powoduje gromadzenie sobie skarbu w niebie. Szczerze nie rozwikłałem tego jeszcze. Ale zobaczcie, że często właśnie Jezus w ten sposób mówi. Jak to jest? Jak to jest, że kiedy z serca dajemy, zyskujemy coś u Pana? Skarb w niebie. Jak to się ma? Realne pieniądze tu do skarbu tam. Jedyne tłumaczenie, które mam, to to, że na pieniądzach najlepiej widać, gdzie jest moje serce. One najbardziej pokazują to. Wiecie, jak rodzina, własne życie, to jest to troszeczkę czasami może być zakamuflowane. Dziękuję. Tamte było bardzo trudne. A więc może być to takie otoczone mgłą, zacienione. Natomiast przy pieniądzach bardzo widać to, ewidentnie to widać. I bardzo szybko trzeba się z tym skonfrontować. Dlatego wracając do tego Mateusza, o którym czytaliśmy, 6 rozdziału, który czytaliśmy na samym początku, o tym, aby nie gromadzić sobie skarbów, bo tam, tutaj na ziemi, ale w niebie, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje, możesz sobie zrobić test, czy twoje serce jest w majątku, który posiadasz, w zasobach finansowych, które posiadasz. Bardzo prosty. A zaczyna się od 22 wersetu. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko twoje byłoby chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Bardzo odbierany tekst w taki sposób, taki przeduchowiony o jasności w ciele i tak dalej, ale ten fragment jest w kontekście tego, co wcześniej było powiedziane. I w żydowskim W żydowskim bezpośrednim tłumaczeniu, dlatego to było pisane do Żydów, oznacza, że dobre oko oznacza, jeśli jesteś hojny. Dokładnie tak znaczyło to. Dla nas to jest zdrowe oko, ale to oznaczało, jeśli jesteś hojny. A złe oko to znaczy, że jesteś sknerą. Więc jeśli twoje oko, a więc jeśli jesteś hojny, wtedy cały jesteś zdrowy. Całe twoje ciało będzie zdrowe, całe twoje życie będzie jasne. Natomiast jeśli jesteś skąpy, to nawet jeśli myślisz, że jesteś zdrowy, to chodzisz w ciemności. To jest najlepszy test. Czy jesteś hojny, czy jesteś skąpy? To wiesz, możesz zawsze zobaczyć. To nie tylko w niedzielę, w kościele, kiedy jest ofiara zbierana, ale również w codziennym życiu, w codziennych sytuacjach. Czy hojnie z serca dajesz, czy z przymusu, albo wcale. Tam będzie twoje serce. Czwarty przykład. Wartością, skarbem może być przyszłość. Dotyczy to często młodych ludzi. A więc teraz to ja kładę na edukację, na wykształcenie, bo chcę mieć porządną pracę, prowadzić jakiś fajny, dobry biznes w swoim życiu. Więc nie mam czasu na to lub na tamto, służba, zaangażowanie się w dzieło Królestwa Bożego, to później. Bo przyszłość jest dla mnie najważniejsza. Jestem młody, chcę coś osiągnąć w tym życiu. Jednak Psalm 103, 15 i 16 werset mówi w ten sposób. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Dokładnie takie jest nasze życie. Więc jak my możemy planować swoją przyszłość za 5, 10, 15, 20 lat? To jest ignorancja Słowa Bożego. Nie da się zaplanować swojej przyszłości. My możemy patrzeć w przyszłość, mieć nadzieję w przyszłość, ale nie może to być wartością, na której opieramy swoje życie. Bo nie możemy dołożyć do naszego dnia ani jeden więcej. Więc próba myślenia dalej i opierania na tym swojego życia jest nieporozumieniem. Jest ignorancją faktów, które są. Dlatego wielu ludzi mówi, że nie mam czasu teraz dla Boga. Dlatego tyle ludzi młodych mówi, teraz Bóg nie, jak będę starszy, to wtedy. Ale z drugiej strony, jeśli ten człowiek młody pozna Boga, pozna, kim On jest, Jezus dla niego, doświadczy Jego miłości, jest w stanie też również na 100% się zaangażować. To jest taka przypadłość młodych ludzi. Piąty skarb, władza. A więc sprawowanie władzy. Tylko my to tak myślimy, że to może zaraz będzie premier albo przynajmniej wojewoda, a w najmniejszym wymiarze to burmistrz. Ale władza to również, wiecie, bycie kimś, mieć znaczenie. A więc, żeby ludzie się ze mną liczyli. To jest władza. I o czymś takim chcę mówić. Aby ludzie się ze mną liczyli. Ja nie mogę ciągle służyć. Niech ktoś wreszcie służy mi. Niech ktoś wreszcie doceni, kim jestem. Jednak Słowo Boże w Marka 10 rozdziale na temat takiej postawy mówi w ten sposób. Jezus przywołał ich i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uważają się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą samowolnie. Lecz nie tak będzie między wami, ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie za okup za wielu. To jest postawa i to jest zestawienie wartości, którą my sobie tworzymy, z wartością i pokazaniem, co o tym myśli Słowo Boże. A więc to, czy masz w tym swój skarb, można zobaczyć w zestawieniu tym, czy ty chcesz służyć. Czy ty chcesz służyć? Czy ty jesteś gotowy pomóc jemu, usłużyć mu? Wiecie, usłużyć komuś to nie jest też od godziny 17 do 18. Usłużyć komuś również to nie jest wyznaczony czas, termin, ale to jest działanie i postawa w każdym momencie swojego życia. Usłużyć to oznacza od najprostszych rzeczy. Kiedy wychodzisz na przykład stąd, trzymaj się teraz tutaj tego miejsca, wychodzisz stąd i widzisz, że jest kubek na ziemi, to oznacza, że chcesz usłużyć i to ty go zbierzesz, a nie czekasz na taką inną służbę. Nie możesz przejść obojętnie koło czegoś takiego. Nie możesz przejść obojętnie, jeśli ktoś stoi i coś potrzebuje zrobić, a ty przechodzisz obojętnie koło tego. Człowiek służący nie może przejść obojętnie. To jest postawa sługi. Tak mówi o tym Słowo Boże. A więc wartość, jaką może być władza w zestawieniu ze Słowem Bożym, pokazuje, że ona ma tylko wtedy wartość, kiedy jest realizowana z pozycji sługi. Bo taki był Jezus. I szóste. Być może jest więcej, ja sobie wypisałem 6. Ale zauważyłem, że ta wartość, ta szósta wartość również często występuje. A nazwałem ją własna reputacja. A więc dobre imię to skarb. Nie pozwolę na to, aby się ze mnie wyśmiewano. Mam swój honor, swoją godność, swoją dumę i nie pozwolę na to, żeby się ze mnie wyśmiewano. Ja to za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. W Ewangelii Marka w 15 rozdziale jednak czytamy, że jako uczeń Jezusa świat nas będzie nienawidził. To miała być Ewangelia Jana. Ale to jest fragment o tym, kiedy Jezus mówi, że świat was będzie nienawidził ze względu na mnie. O właśnie, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mniej wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Więc próba zachowania dobrego imienia ze względu na Jezusa albo z powodu Jezusa jakoś próbować pewne rzeczy połączyć nie da się. Z góry jest skazana na niepowodzenie. I będziemy w nienawiści do świata i to jest, to trzeba sobie wziąć jako fakt przyjąć po prostu. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 22 werset, czytamy, że błogosławieni będziecie szczęśliwi, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i żyć was będą, a więc wyśmiewać was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą, a więc to taki ten, to taki siaki, ten taki o i tak dalej. Z powodu Syna Człowieczego. Z powodu Syna Człowieczego. Tej śmieszności nie da się uniknąć. Z powodu Syna Człowieczego. Jeszcze raz powtarzam. Wiecie, nie chodzi o śmieszność, na którą my sami sobie czasami zapracowujemy swoją własną postawą. Pamiętam kiedyś takie nauczanie i sam w tym brałem udział, że ja chcę być taki jak Daniel i 3 razy będę modlił się i padał na twarz w kierunku Jerozolimy. No, tu nie było kierunku Jerozolimy, ale 3 razy codziennie będę padał. I to, wiecie, w pracy również się stosowało, ponieważ ten drugi raz wychodził w południe. I to nic, że majster mnie szukał. To nic, że mnie ja umykałem na 15 minut. To nic, że brygadzista szukał Rolanda, ponieważ ja chciałem być taki jak Daniel. To jest śmieszność nie z powodu Jezusa. To jest z powodu mojej głupoty. I z powodu mojego złego, mojej niedojrzałości. Ponieważ ja rozumiałem, że 3 razy to znaczy, że 3 razy. Rano, w południe i wieczorem. A to, że w południe pracowałem, no to niestety, szkoda dla pracy. I dla pracodawcy. Jakoś nie wpadłem na to, że można te 15 minut w pracy, tak jak Słowo Boże nas zachęca, można modlić się w każdym momencie, w każdym czasie. Tak? Nawet wykonując coś. Można. I dlatego popadamy w śmieszność często ze względu na własną głupotę i na własną niedojrzałość. Ale to nie ma nic w powiązaniu ze względu na Jezusa. Chociaż wtedy wydawało mi się, że jestem z powodu Jezusa prześladowany. Inna śmieszność, wiecie, my nie mieszkamy w Stanach, tak? Ale również nie mieszkamy w Azerbejdżanie. Tak dla kontrastu. Więc mamy jakieś standardy czystości i porządku w naszym życiu. Więc jeżeli masz w swoim domu bajzel, jeśli masz w swoim domu po prostu nieład i wchodzi ktoś i obgaduje, mówi, ty taki wierzący, a w takim brudzie mieszka, to nie mów, że to jest z powodu Jezusa. Bo w tym czasie się modliłeś, bo w tym czasie służyłeś, bo w tym czasie cośkolwiek nie robiłeś dla imienia Jezus. Popadasz w śmieszność z powodu twojej niedojrzałości, ale nie z powodu Jezusa. Dlatego własną reputację stracisz ze względu na Jezusa. To nie może być twoją wartością, nadrzędną rzeczą. I zachowuj pewne standardy do kraju i miejsca i kultury, w której żyjemy. Dlatego powiedziałem o tym Azerbejdżanie i Stanach, tak? Nie musimy być tak jak tam, jak również nie musimy żyć tak jak tam. Więc jaka jest prawdziwa wartość? Jeśli te sześć rzeczy to są skarby, którymi nie powinniśmy się kierować, to jaka jest prawdziwa wartość? Pierwszy liście, może to pominę, ale tylko powiem, że wszystko przemija. Całe nasze życie przemija. A więc przemijają wszystkie wartości. Życie, rodzina, majątek, władza, reputacja. To wszystko przemija. A skoro to wszystko przemija, nie warto wokół tego się kręcić. Nie to może być skarbem. Liście do Filipian, 3 rozdziale, 3 i 6 werset, a później dalej przeczytamy. Paweł opowiada swoją historię, mówi, kim był, zanim spotkał Jezusa. I mówi tak. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, mówi o sobie, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że moje może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I teraz mówi, dlaczego? Dlatego, że byłem obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. I Paweł był bez nagany. Całego życie, czyny, reputacja, majątek miały wartość ze względu na bycie nienagannym względem prawa. To wszystko miało wartość, ponieważ nadrzędną było przestrzeganie prawa. Ale spotyka Jezusa i czytamy dalej. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Kiedy spotyka Chrystusa, to wszystko inne wcześniej, co miał, uznał za szkodę. Ponieważ największą wartością jest Jezus. Bycie jak Jezus, to jest wartość. To się liczy. Podobni do Niego w myśleniu i w działaniu. To oznacza bycie jak Jezus. I wiecie, bycie jak Jezus objawia się w praktycznym podejściu do własnego życia, rodziny, posiadania i służby. Ostatni fragment to jest Ewangelii Łukasza. 18 rozdział, 28-30. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Poszliśmy za Tobą, chcemy być tacy jak Ty, jesteśmy Twoimi uczniami. Tym samym, co z tego będziemy mieli? Zaprawdę powiadam Wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. Dlatego warto zostawić te wartości i pójść za wartością, jaką jest jedyny Jezus Chrystus. Dla wierzących chciałbym, abyś dzisiaj zastanowił się, gdzie są twoje wartości. Być może potrzeba na nowo, znowu refleksji, potrzeba na nowo przewartościować wartości. poukładać je sobie znowu na właściwym miejscu. Być może po latach pewnych rzeczy nie dostrzegłeś. I warto jednak przewartościować wartości. Najważniejszy jest Jezus. Najważniejsze to jest to, aby być Jego uczniem. Co to oznacza uczniostwo? To jest to, że kochasz ludzi, kochasz Boga, służysz Mu. To oznacza, że ze względu na Jezusa, ze względu na bycie takim jak On, jesteś w stanie ponieść koszty w postaci rezygnacji kolacji z żoną, rezygnacji ze swojego majątku, rezygnacji z własnego ja, od tego zacząwszy, rezygnacji z tego, bo w konfrontacji wychodzi, że to jest gorsze. To nie ma tak wartości jak Jezus. W konfrontacji jesteś gotowy usłużyć drugiemu. W konfrontacji jesteś w stanie stracić swoje dobre imię. To oznacza rzeczywiste pójście za Jezusem. Chciałbym, abyś dzisiaj właśnie wyszedł z taką myślą. Jeśli jeszcze nie odpowiedziałeś sobie na to, co jest twoim skarbem. Bo tam jest twoje serce. I wiesz, kiedy inni przypatrują się tobie, nie tak pobieżnie, ale tak cię znają już, przypatrują się tobie, to widzą, gdzie jest twój skarb. Bo to widać. Bo to po czasie widać. To po twoich decyzjach, twoim zachowaniu, twoich wypowiedziach, sposobie bycia. To widać po prostu. Więc jeśli nie wiesz, gdzie jest jeszcze twój skarb, a Bóg ci tego jeszcze nie objawił, a nie jest on oczywiście w Jezusie, to zapytaj się swoich przyjaciół, co sądzą o tobie. Przyjaciół, bo oni będą szczerzy, tak? Mówię o przyjaciołach, bo oni nie będą chcieli cię zranić. I pomyśl sobie, że przez nich również może Bóg przemawiać. Twoje serce jest tam, gdzie jest twój skarb. Odwrotnie, tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Jezus jest największym skarbem. Chciałbym zakończyć modlitwą. Modlitwą, którą... To jest część modlitwy, na którą natrafiłem, będąc w zeszłym miesiąc temu, gdy byliśmy z kilkoma osobami zespołu przywódczego, byliśmy na ostatniej konferencji Kościoła Świadomego Celu. I kończyliśmy to taką długą modlitwą, wspólnie odmawianą. A końcówkę tej modlitwy właśnie się wyświetla. To była końcówka tej modlitwy. Pomyślałem sobie, ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Na wierzącym, który 25 lat chodzi z Bogiem, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bo pomyślałem sobie, to jest modlitwa, nazwałem ją hardkorową. Możliwa tylko wtedy, gdy rzeczywiście Jezus jest skarbem nadrzędnym mojego życia. Tylko wtedy jestem w stanie modlić się taką modlitwą. Kiedy Jezus jest nadrzędnym skarbem mojego życia. Jeśli nie jest, to ta modlitwa nie robi żadnego wrażenia. Jest tylko zbiorem pustych słów. Wiecie, wielu wierzących chce lajtowo przejść życie z Jezusem, gdzie wartością nie jest służenie Jezusowi. Ale w ten ukryty sposób wartością jest to, aby Jezus służył mi. Jednak życie nasze, odkupionych przez Jezusa, nie należy do nas samych. Dlatego Jezus jest najwyższą wartością i to my Jemu służymy. I amen to jest twoje tutaj wręcz musowe. Więc powtórzę jeszcze raz. To nie On tobie, ale ty Jezusowi służysz. Więc jeśli byłbyś gotów, to możesz się w ten sposób pomodlić. Chciałbym, byśmy wstali. Nim jeszcze będziemy modlić się o innych, bo też chciałbym, żebyśmy później... Chciałbym, żebyśmy zakończyli taką modlitwą. Także zespół, później jeszcze nie grajcie, jeszcze na sekundkę. Możemy ją nawet głośno powiedzieć. Jeśli jesteś na to gotowy, to módl się głośno. Jeśli nie jesteś na to gotowy, to ruszaj ustami, żeby nikt nie osądził cię. Sam wiesz, jak jest najlepiej. Mojemu Panu i Zbawcy Jezusowi Chrystusowi mówię, jakkolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek i o cokolwiek mnie poprosisz, moją odpowiedzią będzie tak. Gdziekolwiek mnie zaprowadzisz, jakkolwiek będzie tego koszt, jestem gotów. Chcę, abyś mnie używał w taki właśnie sposób. Abyś tego ostatecznego dnia mógł do mnie powiedzieć: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź, czas zacząć wieczne świętowanie. Myślę, że ta modlitwa pokazuje naszą rolę i nasze miejsce w relacji do Jezusa. A teraz zapraszam osoby modlące się. Zapraszam tych wszystkich, którzy chcą się modlić, aby o nich się modlić. Choruje ktoś pośród nas. Ma się źle ktoś pośród nas. Potrzebuje wsparcia, abyśmy go jako Kościół błogosławili. Modlili się o niego. Proszę, wyjdź. Jest ku temu okazja. Jest ku temu szansa. To jest rodzina. A w rodzinie tak jest, że można być otwarty. Można być otwarty. Czekam dalej. Jest ktoś jeszcze chętny, gotowy. Piotr stoi z całą gotowością. Ciągle czekam i ciągle zachęcam. Również mamy stałych słuchaczy w szpitalu, w pokoju 216. O nich również chcemy się modlić. Tych, którzy potrzebują Bożego dotknięcia, potrzebują Bożego uzdrowienia. Nie pamiętam tych osób, które tam są, imion ich, ale jeśli chcesz o nich się modlić, módl się o pokój 216 w szpitalu. Bóg się na pewno nie pomyli. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę w każdej chwili, w każdym momencie przychodzić do Ciebie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś dobrym Bogiem, że takiego Ciebie poznałem. Dziękuję Ci za to, że to przez Jezusa Ciebie takiego właśnie poznałem. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że pokazałeś mi, że największą wartością jesteś Ty sam. Kim bym był, Jezu, gdyby nie Ty? Gdzie byłbym, gdyby nie Ty, Jezu? Dlatego chcę Tobie służyć i moje serce jest gotowe, Panie. Gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek i o cokolwiek mnie będziesz prosił, jestem na tak, Panie. Jestem gotowy, bo Ty jesteś najważniejszy, Panie. Nie są inne wartości, żadne inne skarby nie są cenne, ale Ty sam jesteś najcenniejszy. I dziękuję Ci za to, że mogłem Ciebie odnaleźć. Chociaż niczym sobie nie zasłużyłem, Twoja łaska spowodowała, że Cię odnalazłem. Dziękuję Ci za to. Uwielbiam Ciebie w tym. Jestem Ci za to wdzięczny. Bądź w tym błogosławiony, uwielbiony. Dziękuję Ci za to, że jako Kościół, Panie, możemy się modlić w tym miejscu. Możemy o siebie nawzajem się modlić, przedstawiać Tobie sprawy. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty również odpowiadasz na modlitwy ludzi, którzy nawet nie są w tym miejscu. Dlatego błogosławię te osoby z pokoju. Uwielbiam Ciebie, Panie, że Ty odpowiadasz na ich potrzebę i w tym momencie dotykasz się ich ciał, dotykasz się ich serca. Bądź tym wywyższony, Panie. Bądź tym uwielbiony w ich życiu. Wychwalam Ciebie, bo jesteś dobry Bóg. Dziękuję Ci, że takiego mogłem Ciebie poznać. Uwielbiam Ciebie, wychwalam Ciebie. Jestem, Panie, gotów.